Tygodnie Wnet.
Panie i panowie, ten wystrzał zawsze mnie gdzieś tam przestraszy, a ze mną już moja urocza koleżanka, przyjaciółka, umiłowana w Radiu Wnet, Jaśmina Nowak i on, Lech Rustecki. Dzień dobry, jak tam w Kazimierzu, który leży nad Wisłą?
Dzień dobry, bardzo dziękujemy, Tomku. Pogoda już jest tutaj trochę ładniejsza, przestało padać.
A macie jakiegoś Kazimierza obok siebie? W Dublinie jest rewelacyjna pogoda.
Żadnego Kazimierza, to już wiemy. Co w Warszawie, co w Krakowie, tak, a u nas niestety pada.
No w Chicago słońce, to słyszeliście z relacji Sławomira Budzika, to chyba było po raz pierwszy historycznie radio w radiu. Oni byli u nas, a my byliśmy tam, pod niebem Indiany i Wisconsin, Illinois. Jaka pogoda, piękna Jaśmino, zacne Lechu. No w Dublinie zachmurzenie pełne, gdzieś tak 99,9%. Temperatura 13 stopni, nie pada, lekki letni wietrzyk, czyli dla mnie pogoda wymarzona. Przekazuję wam głos, kochani.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Także tak, my nadajemy z Kazimierza Dolnego. Przypominam Państwu, że mogą nas Państwo słuchać na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie oraz na www.wnet.fm na całym świecie. My swoją letnią podróż Radia Wnet Wracamy do Źródeł zaczęliśmy od Lublina. Tam byliśmy nie przez przypadek, ponieważ 1 lipca obchodziliśmy 450-lecie podpisania Unii Polsko-Litewskiej. Ja kiedyś od mojego bardzo dobrego przyjaciela usłyszałam ładne zdanie na temat tej Unii. Unia Polsko-Litewska stworzyła zupełnie wyjątkową platformę współpracy narodów położonych między Morzem Czarnym a Bałtykiem, tworząc konstrukcję Rzeczpospolitej, gdzie dla wszystkich było miejsce. I to jest nasze dziedzictwo. Więc to był wielki moment w historii. Myślę, że wszyscy Polacy zgadzają się z tym zdaniem. W Lublinie rozmawialiśmy z profesorem Andrzejem Gilem, historykiem, i rozmawialiśmy tam m.in. o obrazie Jana Matejki, Unia Polsko-Litewska. Proszę posłuchać, co przedstawia ten obraz, ale też posłuchać, jak wyglądał Lublin 450 lat temu.
Na tym obrazie nie były, albo już wtedy nie żyły, albo nie pełniły swoich funkcji. Tak naprawdę tylko dwie z nich były w Lublinie w tym czasie, mianowicie sam król Zygmunt August i oczywiście kardynał Hozjusz, natomiast reszta to jest efekt imaginacji skądinąd wielkiego polskiego malarza pochodzenia czeskiego. Mamy tutaj sporo tych postaci, najważniejsze to jest oczywiście sam król centralnie umieszczony przez malarza. Z lewej strony króla, z prawej naszej mamy królową Annę Jagiellonkę, która symbolizuje tutaj trwałość dynastii. Pamiętajmy, że później była żoną Stefana Batorego. Jednak ta dynastia w jakiś sposób była kontynuowana, także Wazowie byli z pochodzenia przynajmniej po kądzieli Jagiellonami. Istotna postać też z lewej strony, książę pruski Albrecht von Hohenzollern, taki zły duch naszej polskiej historii. Sporo postaci historycznych, oczywiście Mikołaj Rudy Radziwiłł, czarna postać wbrew pozorom Unii, sporo kapłanów, prymas Łuchański, mamy tutaj nawet husarza, co jest zupełną jakąś ahistoryczną sytuacją. To jest książę Roman Sanguszko, którego malarz umieścił tutaj jako zapowiedź swego rodzaju proroka przyszłych czasów, czyli tych wielkich zwycięstw husarii od Kirchholmu poczynając, a na epoce Sobieskiego kończąc. Ale miejmy świadomość, że jest to taka licencja poetyka malarska, raczej z rzeczywistością nie mająca nic wspólnego.
Czy pan wie, jaka pogoda byłaby 450 lat temu?
Raczej chyba ładna, dlatego że posłowie przeszli tutaj właśnie z kościoła Ojców Dominikanów, gdzie najprawdopodobniej nastąpiło podpisanie Unii, przeszli do kaplicy Świętej Trójcy, aby tam celebrować nabożeństwo. Zresztą ciekawa rzecz, pozostałością po tym są graffiti. To nie tylko współcześni turyści, zwłaszcza chińscy, pozostawiają po sobie pamiątki w postaci wyżłobień na zabytkach, ale już wtedy taki obyczaj był. Można to oglądać w kaplicy Świętej Trójcy, czyli można mniemać, że jednak pogoda była, no może nie tak ciepła jak dzisiaj, ale na pewno ładna i słoneczna.
Nie było ocieplenia klimatu, chociaż klimat zmienia się przez cały czas, ponieważ tu widzimy kościół Dominikanów, czyli można sobie wyobrazić, że ta procesja jakoś tymi uliczkami szła.
Najprawdopodobniej tymi, dlatego że na dzisiejszym placu właśnie po Farze, no, mieliśmy do czynienia z pięknym kościołem Świętego Michała Archaniowa, koniec XIII wieku, więc najprawdopodobniej doszli do ulicy Grodzkiej, rzeczywiście szli ulicą Grodzką w dół,
do zamku, do kaplicy Świętej Trójcy. To wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj, ale możemy sobie wyobrazić, jak to rzeczywiście wtedy było. No jest kwestia, powiedzmy sobie, pół godziny przejścia od Dominikanów do kaplicy na nabożeństwo. Musiało to rzeczywiście robić imponujące wrażenie.
To była rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z profesorem Andrzejem Gilem, historykiem pochodzącym z Lublina. My, podróżując po Polsce, staramy się opowiadać Państwu jak najwięcej o polityce lokalnej, o tym, co jest wyjątkowe dla danego regionu. Ale nie zapominamy też o wielkiej polityce i o wielkich wyzwaniach. Jednym z takich wyzwań, globalnych wyzwań i decyzji ważnych dla Polski, może być teraz decyzja dotycząca tego, czy powinniśmy wchodzić w technologię sieci 5G. A jeżeli powinniśmy, to może z kim? Czy z firmą Huawei, czy z kimś innym? I na to pytanie odpowiedział Państwu profesor Paruch, szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych. Posłuchajmy.
Na rynku G5 mamy kilku graczy, trzech bodajże podstawowych, obok Huawei, a to są Amerykanie i firma skandynawska. I tu Polska ma pewne pole manewru. Byłbym zaskoczony, gdyby Huawei był strategicznym partnerem w realizacji projektu 5G. Moim zdaniem będą to inne rozstrzygnięcia.
Pewne pole manewru oczywiście Polska ma, ale Huawei jest bardzo zaangażowany w te technologie telekomunikacyjne w Polsce. Jeżeli nie będziemy budować razem z Huaweiem w przyszłości telefonii i tego całego systemu, który ma wprowadzić G5, to wtedy będziemy musieli rozmaite rzeczy zrobić z przeszłości, czyli cofnąć się i zmienić jakąś infrastrukturę. Tak jest, panie profesorze?
Tak, wiedzy szczegółowej w tej materii to nie mam, na ile infrastruktury należałoby zmieniać. Natomiast proszę pamiętać, że takie rozstrzygnięcia bardzo nowoczesnych technologii, po pierwsze tu jest zmienność bardzo duża w czasie. To jest wyścig na poziomie faktycznie formuły pierwszej, może tak to powiem, czyli z dekady na dekadę na tym rynku dokonują się zmiany, czy gracze zmieniają proporcje między sobą, zmieniają interesy. I kwestia druga, nie można tej inwestycji rozpatrywać w oderwaniu od tego, czy pan redaktor powiedział, od cyberbezpieczeństwa, w ogóle interesów państwa polskiego.
To był fragment rozmowy z profesorem Waldemarem Paruchem, szefem Rządowego Centrum Analiz Strategicznych. To jest Popołudnie Radia Wnet, minęła godzina 17:17. Przypominam Państwu, że to jest Popołudnie Radia Wnet. My teraz z Kazimierza Dolnego przenosimy się do Katowic. Tam już przy telefonie czeka Łukasz Jankowski, nasz kolega redakcyjny. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry.
Opowiedz, co dzieje się na konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach.
W Katowicach po raz drugi odbywa się konwencja programowa Myśląc Polska. Pierwsza taka konwencja odbyła się jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Tam, jeżeli ktoś uważnie przyglądał się obradom, to mógł zobaczyć, jak przemawiają, jakie pomysły dla Polski pokazują przyszli ministrowie, wiceministrowie, przyszłe lokomotywy rządu Prawa i Sprawiedliwości, jak chociażby Jarosław Gowin, Jerzy Kwieciński, obecny minister inwestycji i rozwoju, czy Jadwiga Emilewicz, obecnie minister przedsiębiorczości i technologii. Tamta konwencja przed 4 lat była patrząca w przyszłość, pokazująca pomysły, pokazująca rozwiązania i plany na przyszłość. Ten program jest bardzo dobry. Nie wiem, czy się słyszymy. Słyszę Jaśminę Nowak w słuchawce.
Jesteśmy, tak.
Jesteśmy.
Kontynuuj.
To teraz jest to zupełnie inna konwencja. Teraz jest to konwencja, która podsumowuje 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. W zasadzie na początku tych obrad, bo jesteśmy dopiero w pierwszym dniu i dopiero trwa pierwszy panel. Panel odpowiedzialny rozwój, gospodarka dla ludzi. Ci sami ludzie, którzy jeszcze lat temu 4 prezentowali nowe pomysły, teraz są ministrami, siedzą na scenie. To jest minister Kwieciński, minister Emilewicz, minister Adamczyk, minister Grubarczyk, którzy chwalą się tym, co udało się zrobić ich zdaniem przez 4 lata, natomiast nie ma, przynajmniej do tej pory, na początku nie było przemówienia które by pokazywało, co się stanie w następnej kadencji, o ile Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Nie było pokazania, co Prawo i Sprawiedliwość planuje na następne 4 lata. Nie było jeszcze żadnych nowych pomysłów programowych. Na pewno jeden news do tej pory się pojawił, to w ramach wystąpienia pana ministra Marka Grubarczyka padła zapowiedź, że za tydzień poznamy wykonawcę sztandarowego dla rządu z zakresu gospodarki morskiej inwestycji i przedsięwzięcia, czyli przekopu Mierzei Wiślanej. Za tydzień ma być znany wykonawca, ale to tyle, jeżeli chodzi o szczegóły, co się stanie w najbliższych tygodniach i co będzie programowym clue Prawa i Sprawiedliwości w czasie kampanii jesiennej. Samą konwencję otworzył wicepremier Piotr Gliński, który mówił, że tutaj na tych debatach, w trakcie tych rozmów rozpocznie się tworzenie programu, ale że sam program będzie ogłoszony dopiero po wakacjach, dopiero gdzieś we wrześniu poznamy te założenia, które tutaj na tym kongresie się wyklują. Kongres będzie trwał 3 dni do niedzieli, jak się chwalą organizatorzy. To jest wielkie wydarzenie, gdzie jest kilkadziesiąt różnych dyskusji panelowych, ponad 400 mówców wystąpi w trakcie tego wydarzenia tutaj w Katowicach. I co podkreślają politycy partii rządzącej, dla nich bardzo istotne jest skonfrontowanie swoich dokonań, konfrontowanie swojego pojęcia i swoich osiągnięć ze zdaniem ekspertów, tak żeby polityk mógł się skonfrontować z ekspertem, który będzie mu wytykał błędy i być może chwalił także sukcesy. I teraz, w tej chwili, kiedy ja mówię, mamy taki element na tej konwencji, bo przemawia znany ekonomista profesor Krzysztof Rybiński, który podsumowuje 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, porównuje te 4 lata rządów do 8 lat rządów koalicji PO-PSL i o ile w niektórych elementach chwali rząd PiS-u, to znaczy wskazuje, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do znaczącego zwiększenia luki inwestycyjnej, że inwestycje w Polsce się załamały i że to jest także bilans rządów Zjednoczonej Prawicy. No i tak ten kongres wygląda, i tak wyglądają te obrady. Jeszcze będą trwały do niedzieli. Wiele ciekawych, a może także istotnych dla polityki polskiej informacji się pojawi.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To był głos Łukasza Jankowskiego, naszego kolegi z redakcji, który przebywa obecnie w Katowicach na konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję, Łukaszu. Minęła godzina 17:27. Przypominam, że to jest popołudnie Radia Wnet, a teraz posłuchamy piosenki. To będzie Lady Gaga i piosenka Million Reasons.
Co mówił Mariusz Matera? U Mariusza byliśmy gośćmi w Gotówce, we wsi, która mieszka. Tu usłyszą Państwo też Krzysztofa Skowiańskiego, który opowiada i nagle przypomina sobie, że Mariusz Matera ma psa. Ma psa o imieniu Frodo. Jak żebym nie wykorzystał tej chwili, żeby zacytować fragment z księgi pierwszej Władcy Pierścieni Tolkiena. A jaki jest ten Frodo, co z nim mieszka? Zapytał stary Noakes z przywodzia. Baggins ma na nazwisko, ale powiadają, że po połowie jest Brandy Buckiem. A jak się tylko zastanawiam, czemu jakiś Baggins z Hobbitowa miałby sobie szukać żony w Jelenisku, gdzie żyją sami dziwacy. Posłuchajmy, jak żyje Mariusz Matera w Gotówce.
W poranku powiedzieliśmy, co to jest za projekt. Cały świat to jeden wielki hełm, ale teraz powtórzmy, powiedzmy raz jeszcze. Zapomniałem. Frodo biega po ogrodzie. Frodo jest przyjacielem gospodarza. Jest wysokim czteronogiem, który prawdopodobnie potrafi szczekać, chociaż z tego nie skorzystał. Jest bardzo przyjacielski. Kiedy tak stoi między orzechem a jabłonką i tak się przygląda i wdycha ten pędzący wiatr w nozdrza, rzeczywiście. No i teraz, gospodarzu, wasza kolej.
Dlaczego Frodo?
Dlaczego Frodo? Myślę, że dlatego, że jest bardzo sympatyczny, uśmiechnięty, ale też potrafi, jak to się mówi, jest stanowczy, a potrafi też obronić.
Że to cechy Hobbita były, tak?
Tak jest.
Frodo zaprzyjaźnił się z jeżem, proszę to zanotować, w miejscowości Gotówka Frodo przyjaźni się z jeżem. To teraz, to prawda?
Tak, wyjada mu z miski karmę. Frodo się tylko dziwi, patrzy, spogląda na niego, nic mu nie robi, bo ja mu jakiś czas temu zabroniłem jeże, jak to się mówi, gnębić, bo on generalnie jak to pies ma awersję do wszystkich obcych stworzeń na swoim terenie. O tyle jeża nauczył się tolerować, bo wie, ja mu powiedziałem, że on jest pożyteczny, bo zjada myszy i nornice, więc on rozumie, bo jest mądry.
Frodo próbuje coś powiedzieć do mikrofonu, a my posłuchamy jednak, bo to tak są jeże, i jelenie, i sarny.
I łosie.
I łosie, i dziki,
i bobry.
I lisy. I bobry też?
Tak. Kiedyś mi wpłynął, wszedł na posesję i ściął wierzbę płaczącą. Jeden, tak. No to taka historia ciekawa.
A jak daleko od jakiejś wody jesteśmy?
Żeremia najbliższe są jakieś 400 metrów stąd, gdzie są rowy melioracyjne, w których żyją właśnie te bobry. I mu się tak po mojej miedzy zechciało przyjść 400 metrów tylko po to, żeby jedną, jedyną wierzbę płaczącą ściąć i trochę ogołocić gałązeczek.
Dobrze, to powiedzmy więcej o miejscu, w którym jest wieś Gotówka.
Gotówka to jest piękna, stara kolonia założona w XIX wieku przez Niemców, przez kolonistów niemieckich. Oni się tutaj osiedlali dosyć licznie w okolicach Chełma i na Wołyniu generalnie. I pomieszkiwali do czasów II wojny światowej. Jeszcze najstarsi mieszkańcy wsi pamiętają tych osiedleńców niemieckich. I zresztą na niektórych mapach ona nosi nazwę Gotówka Niemiecka. To typowa zabudowa kolonijna, dom od domu, kilkaset metrów. No i generalnie przepięknie położona, bo na terenie cała wieś to jest obszar Natura 2000, siedlisko ptaków chronione, rezerwat torfowiskowy, bagna, torfowiska węglanowe, bardzo bogate, jeżeli chodzi o ptaki, występują też storczyki, nasze rodzime gatunki, bardzo dużo gatunków motyli, 3/4 wszystkich gatunków populacji motyli, które są w Polsce, występują również tutaj właśnie na tych torfowiskach węglanowych.
To była rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z Mariuszem Materą, rolnikiem ekologicznym i muzykiem, który mieszka w okolicach Chełma. A my w Chełmie przeprowadziliśmy również wywiad z prezydentem miasta, Jakubem Banaszakiem. To jest jeden z najmłodszych prezydentów w Polsce. Posłuchajmy, co mówi on na temat swojego miasta.
Chełm, czyli moje miasto rodzinne, to miasto z ogromnym potencjałem zarówno gospodarczym i logistycznym, wynikającym przede wszystkim ze świetnego położenia transgranicznego, ale także miasto, które ma potencjał, by stać się miastem nastawionym na turystów. Niestety w ciągu, to nawet nie 12 lat, ale kilkunastu lat do tyłu nie wykorzystywaliśmy tego potencjału. Nastąpił szereg utraty funkcji społeczno-gospodarczych. Chełm znajduje się na 12 miejscu na liście miast tzw. upadających, które przygotowało PAN, a przy tym nastąpił wyraźny spadek liczby ludności. Depopulacja w naszym mieście jest bardzo wyraźna. W ciągu tylko 10 ostatnich lat 7 tysięcy osób opuściło miasto. Chcę zrobić coś dobrego, chcę wykorzystać swoje doświadczenie, kontakty, przenieść to na grunt rodzinnego miasta, pokazać, że też małe i średnie miasta potrzebują szansy, potrzebują wyraźnie dobrej oferty programowej i tak od 6 miesięcy sprawuję mandat prezydenta Chełma.
Powiedział pan Chełm, miasto o dużych szansach, ale w drugim czy w trzecim zdaniu powiedział pan tak, wyprowadzają się młodzi ludzie, w Chełmie jest 12% bezrobocie, chociaż w całej Polsce jest to 7 punktów procentowe mniejsze. Chełm jest miastem na skraju, gdzieś było przynajmniej 6 miesięcy temu na skraju upadłości, to jak pan chce życie wprowadzić do tego miasta? Jakimi drogami, jakimi bramami?
Przede wszystkim potrzebny jest konkretny plan. Rzeczywiście sytuacja po roku temu była inna niż teraz, bo mieliśmy ogromne kłopoty finansowe. Groziło nam bankructwo, może nie w tym sensie dosłownym, bo wiemy, że jednostki samorządowe, że samorząd od tak sobie zbankrutować nie może, ale wtedy musielibyśmy albo prowadzić zarząd komisaryczny, albo zrezygnować ze wszystkich inwestycji, co niestety odbiłoby się negatywnie na mieszkańcach. Dzisiaj po tych 6 miesiącach kończymy proces restrukturyzacji długu, prowadziliśmy działania naprawcze, udało nam się zaoszczędzić środki, które pozwolą na odbudowanie tej finansowej sytuacji miasta, ale przy tym staram się konsekwentnie realizować to, co obiecałem. Młodzi ludzie wyjeżdżają z Chełma, bo nie ma pracy.
To był głos Jakuba Banaszaka, prezydenta Chełma. My już za chwilę przeniesiemy się do Włodawy. To jest takie magiczne miejsce położone w pobliżu trójstyku Polski, Białorusi i Ukrainy. Ale zanim posłuchajmy piosenki. Zespół Świetliki i piosenka Finlandia. To był zespół Świetliki i piosenka Finlandia. Minęła godzina 17.46. Ja przypominam Państwu, że to jest popołudnie Radia Wnet. Specjalne popołudnie, ponieważ z letniej trasy, nadajemy z letniej trasy Radia Wnet. Trzecie miejsce, które odwiedziliśmy w tym tygodniu, to była Włodawa. Miasto powiatowe położone na trójstyku Polski, Białorusi i Ukrainy, ale to też historycznie miejsce wielokulturowe. Do tej pory zachowała się tam piękna synagoga, w której obecnie znajduje się muzeum i którą naszym zdaniem warto odwiedzić. A o historii Włodawy opowiedział nam ojciec Dariusz Cichor, przeor klasztoru Paulinów we Włodawie. Posłuchajmy.
Na pewno powiedziałaby nam o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w tym okresie, o którym pan wspomniał. To były wydarzenia zarówno związane z trudnymi dziejami tych terenów, gdzie skupiają się do dzisiaj zresztą pewne grupy etniczne, także jest to zróżnicowany wyznaniowo teren. Opowiedziałaby nam o zapewne przeżyciach unitów, grekokatolików, którzy tutaj stanowili znaczną część ludności terenów Włodawy i okolic. Opowiedziałaby nam o ich prześladowaniach ze strony carskiego rządu. Opowiedziałaby o ich oporze w obronie wiary i polskości tych terenów. Opowiedziałaby zapewne o tym, co działo się tutaj w czasie I wojny światowej, a więc o przemarszach wojsk pruskich, rosyjskich, o przemarszu legionów Piłsudskiego przez Włodawę. Opowiedziałaby o trudnych dziejach, także powojennych, kiedy kształtowała się niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i także o trudnych dziejach II wojny światowej. Chcę przypomnieć, że w odległości około 8 km od Włodawy jest miejsce, w którym istniał obóz Sobibór, obóz zagłady dla Żydów z całej Europy. Opowiedziałaby też o tych trudnych powojennych czasach, o ograniczeniach, jakie spotykały mieszkańców, zwłaszcza wierzących, w ich wyznawaniu wiary katolickiej. Opowiedziałaby o bardzo wielu zapewne osobistych historiach, bo z nich składa się historia tego miasta i tych terenów.
To był głos ojca Dariusza Cichora, przeora klasztoru Paulinów we Włodawie, który przybliżył nam przez moment historię Włodawy, ale Włodawa to również miasto, które ma piękną przyrodę, przez które płynie rzeka Bug, i o tym opowiedział nam Arkadiusz Iwaniuk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posłuchajmy.
No właśnie, przyroda to jest ten element, który jest obok zabytków, obok historii, najciekawszym magnesem przyciągającym turystów, zachęcającym do zwiedzania. I to nasze Polesie, ta nasza włodawska okolica jest pod tym względem szczególnie atrakcyjna, szczególnie ciekawa. Chociażby wspomniana rzeka Bug może nie wygląda chwilowo imponująco, bo to jest dopiero środkowy bieg Bugu, ale to jest taki troszeczkę nić, która nanizuje na siebie paciorki takich bogactw przyrodniczych. Bug jest rzeką naturalną, meandrującą, ze licznymi starorzeczami. No, Oprócz tego jest rzeką graniczną, dzięki temu jest jakby lepiej strzeżona, może nawet lepiej niż nie jeden rezerwat, ponieważ dostęp do rzeki, do samego nurtu, przynajmniej ze strony wschodniej, był zawsze bardzo ograniczony. Stąd też ta przyroda ma taki naturalny, dziki charakter. No i szczęście Bugu polega też na tym, że nie był regulowany, nie był meliorowany, a więc ma ten naturalny bieg z licznymi zakolami. Pięknie wygląda rzeka widziana z kajaka, ale też jeśli się podejdzie nad brzeg, no to możemy cieszyć się właśnie taką naturalną rzeką, a wieczorem zobaczyć, jak bobry buszują, jak pracują, jak zwiększają naszą retencję. Ale to rzeka jest właśnie tym, co zbiera różne bogactwa i tutaj jesteśmy na Polesiu Zachodnim, czyli takim skrawku tej wielkiej krainy ciągnącej się, można powiedzieć, od Rosji, obejmującą znaczną część południowej Ukrainy, południowej Białorusi i północnej Ukrainy, i nawet ten kawałeczek jeszcze u nas w obecnych granicach kraju jest, także możemy cieszyć się Polesiem. A czymże jest Polesie? To jest kraina bagienna, równinna, trochę może taka melancholijna. Ona różni się i od Podlasia, i od Mazowsza. Ma ten swój taki pierwiastek nieco inny. I tą inność widzimy nie tylko w kulturze, nie tylko w architekturze czy zabudowie, ale właśnie też w bogactwach przyrodniczych. No, dowodem tego są liczne formy ochrony naszego obszaru. Między innymi, czy powiedzmy głównie powinniśmy zacząć, Poleski Park Narodowy, no właśnie Poleski, rezerwat biosfery Polesie Zachodnie, liczne obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe. W zasadzie wszystkie formy, czy niemal wszystkie formy ochrony przyrody polskie i międzynarodowe możemy tutaj na Polesiu odnaleźć.
To był głos Arkadiusza Iwaniuka, dyrektora Regionalnego Ośrodka Dyrekcji Ochrony i Środowiska, który opowiadał o walorach przyrodniczych Włodawy. A teraz już przenosimy się do Białej Podlaskiej. Tam rozmawialiśmy z Dariuszem Stefaniukiem, wicemarszałkiem województwa lubelskiego. Porozmawiajmy o tym, co miał do powiedzenia na temat Białej Podlaskiej.
Dzisiaj, jeżeli mówimy o Białej Podlaskiej, to jest to miasto, które niewątpliwie jest ważne, jeżeli chodzi o mapę Lubelszczyzny. Jedno z czterech miast, tak bym powiedział, takich satelickich wokół Lublina. I jeżeli mówimy o jakimś licho, to nas tutaj pięknie broni przed tym Michał Archanioł, który jest przecież w herbie miasta. Michał Archanioł, który jest związany z Białopodlaską, a wiemy, że przecież on wypędza złe duchy, więc jeżeli jest coś złego, są jakieś złe sytuacje, to trzeba się modlić do Michała Archanioła. Natomiast bym powiedział, no dzięki Bogu w Białej Podlaskiej żadnych kataklizmów nie ma, tak jak to przeżywamy w innych częściach na południu Lubelszczyzny. I daj Boże, żeby tak było, więc nie dosięgają nas powodzie, nie dosięgają nas trąby powietrzne. Żyje się tu spokojnie, żyje się tu dobrze. Tak jak Państwo redaktorzy powiedzieli, zwiedzając województwo lubelskie, i to też słyszymy od turystów, słyszymy od gości, którzy nasze województwo odwiedzają, że jest tu pięknie. Więc zapraszamy oczywiście, żeby odwiedzać nasze miasto, nasze województwo.
Jest tutaj pięknie, to prawda, ale też jest prawdą to, co powiedział zarówno marszałek, jak i wicemarszałek województwa lubelskiego, z którymi rozmawialiśmy. Drogi w województwie lubelskim bardzo często są w fatalnym stanie i potwierdzamy to, wymagają specjalnej troski i specjalnego remontu. Ale wróćmy do czasów rządzenia. 4 lata panowie rządzili w Białej Podlaskiej. Co udało się zrobić? Jaką myśl udało się, jaką ideę udało się zrealizować? Panie marszałku.
Główna nasza idea wspólnie z panem Adamem Chodzińskim, gdy współrządziliśmy, była taka, aby wyprowadzić finanse publiczne miasta na prostą. Gdy zaczynaliśmy nasze rządy, na inwestycje w mieście 60-tysięcznym w budżecie miasta było około 5 milionów złotych. Gdy kończyliśmy nasze rządy, naszą kadencję, no pomnożyliśmy te środki, było ich znacznie, znacznie więcej, kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje. Przez te 4 lata, 67 bodajże już, że tak powiem, nie mogę cyfry podać dokładnej, ale to, co pamiętam. Natomiast Natomiast przez te 4 lata spłacaliśmy 100-milionowy kredyt. On dalej jest, ale nie zaciągaliśmy nowego kredytu, nie zaciągaliśmy nowych zobowiązań. Stwierdziliśmy, że to, co może ruszyć miasto, to jest pewna stabilność. W związku z tym nie podnosiliśmy podatków dla przedsiębiorców. Solidarnie chcieliśmy współpracować, a gros środków pozyskiwaliśmy z programów Unii Europejskiej, specjalnego programu dla miast takiej wielkości jak nasze. I te projekty żeśmy rozpoczęli. Część z nich się udało zakończyć, część z nich trwa. I dzisiaj nasi następcy mogą się cieszyć, że przecinają wstęgi projektami, które my realizowaliśmy.
To był Dariusz Stefaniuk w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim, wicemarszałek województwa lubelskiego, który opowiadał o Białej Podlaskiej. Popołudnie Radia Wnet powoli dobiega już końca. To był taki szybki, telegraficzny przegląd tego, co naszym zdaniem było najciekawsze i tego, co udało nam się dla Państwa zrobić podczas naszych wyjazdowych poranków. Ja chciałam bardzo podziękować, ponieważ tą audycję zrealizował w Kazimierzu Dolnym Paweł Chodyna, w Warszawie Dariusz Konkol, a Tomasz Wybranowski wraz ze swoją brylantową ekipą poprowadził i zrealizował pierwszą godzinę Radia Wnet z Dublina. Teraz przekazuję głos Lechowi.
A my ruszamy dalej w drogę. Kończymy nasz pobyt w województwie lubelskim. Ruszamy i przez weekend przeniesiemy się na Podkarpacie, do województwa podkarpackiego. W poniedziałek zapraszamy Państwa na audycję poranną z Baranowa Sandomierskiego. Właśnie w województwie podkarpackim, w powiecie dawnobrzeskim.
Teraz przenosimy się już z Kazimierza Dolnego do Warszawy. Tam w studio czeka już Anna Frauley z swoją audycją Beatlemania. Zachęcamy do pozostania razem z nami.